mam przyjemność rozmawiać z Ryszardem Bednarowiczem, mężem Julianny Bednarowicz, autorki obrazu, który mamy okazję oglądać tutaj na Federation Square. Witam serdecznie w Melbourne, chociaż myślę, że nie muszę, bo przecież pan mieszkał w Melbourne, to jest pana też rodzinne miasto.
Dzień dobry państwu. Mieszkałem w Melbourne przez 7 lat. Wyjechałem 15 lat temu do Alice Springs. Nadal pamiętam Melbourne, ale zacierają się pewne małe ulice, ślady, znaki i niekiedy twarze ludzi.
Chciałabym porozmawiać na temat pana książki o aborygenach. Książki, która została opublikowana w Polsce i napisał ją pan w języku polskim. Czy z pana informacji są jakiekolwiek inne publikacje na temat sztuki aborygeńskiej po polsku oprócz pana książki?
To była pierwsza książka. Wpierw napisałem kilka katalogów, organizując wystawy w Polsce. Jedna z głównych wystaw to była w Zamku Jazdowskim w Warszawie w 1996 roku. Bardzo ładny katalog się ukazał w dwóch językach. Potem były inne wystawy i mój kolega, który niestety prowadził galerię, niestety zmarł ponad 10 lat temu, mówi, dlaczego masz pisać wiele artykułów, jak można by napisać książkę, gdzie wszystko napiszesz i polscy czytelnicy będą wiedzieli, o co chodzi, a sztuka aborygeńska nie jest łatwa do zrozumienia, dlatego że z mojego doświadczenia było tak, że przychodzili ludzie czy artyści, mówią, takie kropki to ja też mogę stawiać, nie znając kontekstu i tekstu i to, że każda kropka, każda linia, każde koło ma swoją historię i coś znaczy. Znaczy albo opisuje teren, albo opisuje historię, która wydarzała się w czasach mitologicznych, czy mitycznych.
Skąd zainteresowanie sztuką aborygeńską?
Studiowałem w Polsce kulturoznawstwo, czyli tak zwaną antropologię kulturową. Przyjechałem do Australii. Spotkałem się w Melbourne ze sztuką aborygeńską na wystawach i w galeriach. Zaproponowano mi zrobienie kilku wystaw w Polsce i jednym z moich celów wyjazdu do Alice Springs było spotkanie aborygenów, poznanie ich, no i napisanie książki. Tutaj w Australii studiowałem historię sztuki na Uniwersytecie Queensland i na Uniwersytecie Melbourne. Także jakby to się mówi, połączyłem antropologię ze sztuką.
Czy to właśnie tą miłość do aborygenów i aborygeńskiej sztuki zaszczepił pani jako w Julianie swojej żonie obecnej?
Myślę, że tak. I to, co mogę powiedzieć bardzo pozytywnego, że wielu ludzi ma uprzedzenie, nawet Alice Springs wobec aborygenów, bo to nie jest trudna nacja czy rasa. Żyją własnym życiem, robią po swojemu, nie rozumieją naszych wartości kulturowych czy technicznych. Julia zaakceptowała ich bycie, ich przychodzenie, ich siedzenie, ich fanaberie, że chcą to, czegoś nie docenią. Rozumienie kultury, czy rozumienie nawet pewnego artysty, jak jest Picasso. Żeby Picasso zrozumieć, to trzeba wiedzieć i przeczytać o nim i wtedy się zrozumie kubizm, zrozumie się abstrakcję. Tak samo zrozumienie aborygenów trzeba mieć trochę wiedzy. Wiedza pomaga w zrozumieniu, w akceptacji pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś powtarza stereotypy i powierzchownie ocenia, to dochodzi potem do rasizmu, czy dochodzi do dyskryminacji.
Jak aborygeni odbierają was, Polaków, Australijczyków?
Żyją własnym życiem, przyjaźnimy się, tylko że ta przyjaźń, gdyby ta przyjaźń poszła dalej, to my byśmy musieliby pójść na inicjację. Ja bym musiał poddać się ceremonii inicjacji, obrzezaniu, wybicia zębów. My już nie przekraczamy tej granicy, bo potem byśmy mieli obligacje wobec całej rodziny, która nas przyjęła. My mamy nazwiska aborygeńskie, nadali nam, między innymi ludzie ze szczepu Wolpi. Moje nazwisko jest Japananka, Julii nazwisko jest Napurula. Jest 8 nazwisk. Japananka musi mieć żonę na purule, nie może mieć innej. Jest Japananka, Ciunguraj, Jampi Jimpa, Jakamara i tak dalej. Ciunguraj. Jest 8 nazwisk i każdy musi, tradycyjnie musiał mieć żonę. Kobieta zaczyna się od N, mężczyzna od J albo TJ. Mamy nazwiska szczepowe i niektórzy, którzy przychodzą do nas, starsi aborygeni, to do nas referują jako Japananka. Japananka, zrób mi ty. Napurula, podaj mi tisiu, nie? Także pod tym względem. Ale nie idziemy dalej, bo to wymaga dużo obligacji natury ceremonialnej, natury ekonomicznej, bo na przykład przyjdzie cała rodzina do domu i powie, że chcą spać. Po prostu to są takie realia. Jak oni akceptują białych?
Szczególnie Polaków. Czy oni wiedzą cokolwiek, że wy jesteście z Polski, że jesteście Polakami?
Słowo aborygen kojarzy się z jedną nacją. Tak by ktoś powiedział Europejczyk. U aborygenów jest podobnie. Aborygeni dzielą się na szczepy i my, te obrazy, które tu Julia maluje, to pochodzą z trzech, czterech szczepów. Wolpi, Pintupi, Alaware czy Loricia. Ci z zachodu nie lubią tych ze wschodu. Tak, Niemcy, Rosjan czy coś w tym rodzaju. Mówią innym językiem. Jakkolwiek na granicach ten język jest, może się mieszać. Oni o białym człowieku mówią dokładnie to samo, że my jesteśmy biali, my jesteśmy Anglikami. I w wielu wywiadach czy krótkich filmach, które były robione, mój kolega Robin Japananka mówi: "When white people came, I said, Robin, when English people came, we belong to Polish tribe, we are different." My nie zrobiliśmy wam tego złego, co zrobili Anglicy za kapitana Cooka czy potem. My należymy do innego tribe. Ty jesteś Wolpi, nie jesteś Pintup. To potem się poprawił, już mówił, kiedy English people came. My Polacy, po pierwsze jako imigranci, my żyjemy w drugiej kulturze. Czyli łatwiej nam akceptować trzecią kulturę, jaką jest kultura aborygeńska. Nie mówiąc już, że znamy dwa języki i my ich rozumiemy, bo my byliśmy w podobnej sytuacji. Najgorsza jest sytuacja takich właśnie ludzi, którzy tylko ogacają się w kręgu anglosaskim na przykład i nie tolerują i dyskryminują. Może to nie tyle, że jesteśmy z Polski. My jesteśmy z Europy Wschodniej, gdzie bardziej się liczy przyjaźń, emocje, uczciwość, sprawiedliwość i wigor, które posiadamy.
Czy trudno im było wziąć udział w tej właśnie sztuce, którą prezentuje Julia?
Nie, dlatego że jak tu mamy na przykładzie na przykład tego obrazu, Julia najpierw maluje portret, który jest prawie skończony.
To jest obraz, może powiedzmy?
Long Jack Philippus Jacamara. To jest jeden z pierwszych, który zaczął malować malarstwo kropkowe w Papaniatula w 1971 roku. Julia maluje portret. Oni widzą, że to jest podobny, czyli jakby akceptowali i zostawiają na czarnym tu na dole, na czarnym tle miejsce, żeby to malowali. To nie jest tak, że oni najpierw malują, a Julia potem sobie tak domalowuje. Oni, jak to się mówi, muszą to zaakceptować, że oni są namalowani. W przypadku Glorii było też, że Gloria była prawie namalowana, szczególnie twarz i była ręka. Mówimy: Gloria, niech te liście wylatują z twojej ręki. Bush Medicine. No oczywiście na końcu jeszcze oni podpisują z tyłu lub przykładają rękę.
Czy te obrazy, które Julianna namalowała z aborygeńskimi artystami, mają związek z dziełami, które oni namalowali, tak jak tutaj widzimy?
Dokładnie. To jest część, jak to się mówi, część ich obrazów, bo gdyby ten obraz był tak tu większy, no to ma wartość rynkową rzędu kilkaset, paru tysięcy dolarów. Czyli to są dokładnie części ich malowania, które oni malują na obrazach, co widać na przykład na tym przykładzie.
Obok każdego obrazu Julianny jest taki opis do tego i zdjęcie również z artystami. Jest pokazany obraz, który oni stworzyli.
Chcą być ładnie namalowani, bo są...
Tak jak każdy.
Może szczególnie kobiety.
Co mnie uderzyło bardzo na obrazach Julii, to jest sposób, w jaki ci ludzie patrzą na nas.
W Julii obrazach jest kilka elementów. Oczywiście pejzaż jest drugorzędną rzeczą. Jest wzrok, oczywiście podobieństwo, bo rodzina musi przyjść bez mówienia, muszą powiedzieć, kto to jest, czyli muszą być osoby podobne. Oczy, nos i usta wyznaczają podobieństwo. Następnym elementem ręce. Każdy artysta ma jedną albo dwie ręce. Te ręce coś robią. Wskazują, pokazują, trzymają. On trzyma pędzel.
Julianna Bednarowicz. Muszę powiedzieć, że jest to coś innowacyjnego.
Raczej ja myślę, że nie. Są portretowani, ja widzę dużo portretów, ale o tym nikt nie pomyślał. Idea połączenia mojego malowania z aborygeńską sztuką polegała na tym, że ja chciałam podzielić się tą wiedzą, jaką mam o aborygenach z ludźmi, którzy coś słyszeli o aborygenach, ale trudno im wyobrazić sobie, jak oni malują, co te kropeczki oznaczają. Razem z mężem długo rozmawialiśmy co by tu zrobić, zwłaszcza po wystawie w muzeum, gdzie ja chciałam oprócz obrazów aborygeńskich powiesić kilka zdjęć, w jakich oni siedzą na ziemi, malują. No nie wolno nam było żadnych zdjęć powiesić, więc stwierdziliśmy, nie, ja muszę coś zrobić. I powstała taka idea właśnie, żeby oni domalowali jedną część swojej historii, a ja domaluję resztę.
Jesteśmy tak. Przed obrazem
Gracie Morton.
Jak wygląda współpraca z nimi?
To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Aborygeni są bardzo skromni i wstydliwi. Tak na przykład Gracie, ona się długo do nas przyzwyczajała przez parę lat. Jak ja ją prosiłam kilka razy, Gracie, czy ja mogę ciebie namalować, twój portret? Ona mówi, nie, nie, i w ogóle się tak zakrywała, jak małe dziecko, chowała się. Nie chciała. Dopiero jak jej ciotkę namalowałam, Kathleen Petiare, potem Glorię Petiare, Gracie zobaczyła, że rzeczywiście one ładnie wyglądają i prezentują się na tych obrazach, więc jak po kilku latach zapytałam się, Gracie, ja mogę ciebie namalować? Tak. Ona chciała być ładna, więc mówi, a żebym ja ładnie wyglądała. Mówię, Gracie, nie martw się, ja zrobię wszystko, żebyś była zadowolona. Zgodziła się. Zostawiłam na niej część płótna, zamalowałam na czarno i powiedziałam, to jest dla ciebie. Uzgodniłyśmy, że będzie to historia tej dzikiej ślitki. I tak przychodziła do nas i namalowała ten obraz. I podobnie z innymi artystami. Oni nie chcą mówić. Bardzo ciężko od nich cokolwiek wyciągnąć. Jak ja mówię, co to jest, to mówią krótko, busztaka, dzika śliwka. Więc zaczynają mówić, mówią w swoim języku. To na przykład są miejsca, gdzie się spotykają te długie linie. Mówią o tym, jak one idą przez ten busz. Natomiast są zaokrąglone linie, opowiadają o malowaniu na ceremoniach. One malowały ciała, malowały piersi, tańczyły. Ten obraz kryje dużo tajemnic.
Tutaj obok widzę portret mężczyzny.
Long Jack Phillips Jacamara jest jednym z bardzo ważnych artystów, który zaczynał w ogóle tą sztukę. Gloria Pichara. Ona maluje ten busz. Bush Medicine. Hedisin Chapalciari. Ten obraz zajął mi bardzo dużo czasu. Ten artysta już oczywiście od 3 lat nie żyje. Rodzina przywoziła go z Jędumu. Jędumu jest od Alice Springs oddalone około ponad 300 kilometrów. To są ludzie w starszym wieku. On już miał problemy z chodzeniem w ogóle, żeby zejść z samochodu, poruszać się. Przykro patrzeć na takich starszych ludzi, a bardzo chciał przyjechać. Ta rodzina Bessie Simsa bardzo nas lubiła. Bessie Sims, też znana artystka, jego żona. Nie żyją już niestety.
Widzę, że emocjonalnie ten obraz na ciebie działa.
Judina Pangati Watson, bardzo znana artystka, bardzo drogie jej obrazy są. Namalowałam jej portret, szukałam jej 3 lata, nie mogłam jej znaleźć. Pewnego razu byłam na zakupach, patrzę, Judy stoi, biedna taka, maleńka, z rodziną. Ja mówię, Judy, Judy, pamiętasz mnie? Ja jestem na Purula. Ona, a, pamiętam mnie. Ja się ucieszyłam, bo to już parę lat minęło, bardzo dużo nas zna ludzi. Ja mówię, czy przyjedziesz do mnie, bo ja chcę, żebyś mi to malowała. Swoją historię. Ona mówi, tak, tak. A rodzina mówi, weź ją, weź ją. On mówi, jestem hungry, jestem hungry. Ja mówię, to Judy, chodź szybko do sklepu, ja ci coś kupię. Przywiozłam ją do siebie. Rysiu oczywiście nie wiedział. Mówię, Judy, słuchaj, mam niespodziankę. Judy przyjeżdża. No, niesamowite. Judy przyjechała. No to umówiłyśmy się na następny dzień. Mówię, dobrze, mówię, Rysiu, wiesz co, ja muszę do pracy, nie? Co zrobić? No dobrze, ale to po południu przyjedź. Z nimi nie można się mówić. Oni przyjeżdżają tak, jak chcą. Judy przyszła. Przywieźli ją, zostawili, domalowała obraz.
Jak długo trwało na przykład domalowanie tej części obrazu?
Ona poświęciła 2 dni. Przychodziła do nas. Kathleen Pichara.
Piękne oczy.
Przyglądam się tym ludziom. Artyści mają duszę.
Widzę na twoich obrazach właściwie tylko pokolenie osób starszych.
Tak, ci artyści, oni malują, oni sprzedają swoją sztukę. Cała rodzina czeka, cała rodzina ich popycha, malują. Mal. maluj. Oni chcą mieć z tego dochód. Ci starzy ludzie ciężko pracują, robią takie obrazy. To jest dość ciężka praca. Ja znam tą artystkę, Katrin, już jest staruszką, ona jeszcze rozpoznaje, ale już po prostu nie może się poruszać. Traci kontrolę, nie może chodzić. Także już podpis jej był wielkim problemem, żeby położyła swój podpis. Willy Chungaray, to jest bardzo ciekawe zdjęcie. Bardzo wesołe zdjęcie. Willy Chungaray, ja pracuję w szpitalu, akurat spotkałam, porozmawiałam, czy mogę go zabrać po prostu do nas. No Willy od razu się zgodził, tak, tak, bo on się cieszy, kto lubi być w szpitalu. Wózek był przygotowany, ognisko dla niego zrobiliśmy w domu. Willy przyszedł. Namaluje oczywiście. No ale jaką, ile ty chcesz za ten obraz? A on mówi, motoka. On mówi, jaki motoka? No ten, co tam stoi? A to jest nasz samochód. No ale on chce ten samochód. A my mówimy, no Willy, przecież ten samochód to parę tysięcy kosztuje. A my, nie, ja chcę motoka. Oni chcą to, co potrzebują. Oni przychodzą, było zimno, przyszła Judy i mówię, zimno mi. I na męża tak, bo miał sweter, daj mi ten sweter. Rysiu się zdjął i dał jej ten sweter. Ja mówię, Rysiu, co ty zrobiłeś? Taki dobry sweter wełniany. Widzi, ja taki kupię w AliExpress. Mówię, to w życiu. A mi został, no taka artystka ważna. No to ja zdjąłem ten sweter i jej dałam. Ona się tak ucieszyła. To jest moja babcia ukochana, Polinala. Ona nie mówi po angielsku, ale jest taka kochana. Ja po prostu mam słabość ze starszych ludzi. Ona po swojemu tam mówi, córki jej tłumaczą, oni nigdy nie przechodzą sami, ci artyści zawsze całą gromadę rodziny ze sobą ciągną. Ja myślałam, że to trochę tylko tych farb, a tych farb jest tu tak na grubo nałożone, że ja już się...
Można dotknąć?
Tak, można.
Jako trójwymiarowy jest ten obraz.
Tak, to jak ja namaluję portret i zostawię dla nich miejsce, to potem mamy stres. Mówię, Boże, Rysiu, mówię, zobacz, co oni nam tam namalują. Jeden obraz może wyjść, drugi nie, no. Ale po prostu są artyści, oni popatrzą, pomyślą. Mówi tak, przygotuj mi taką farbę, taką. Wyszło. Do Kubiczego się nie można było dostać, jak malował. Dzięki rodzinie dostaliśmy się właśnie do tego artysty, gdzie pozwolił, zgodził się na portret. Domalował. Bardzo szybko maluje. Jak ja poszłam do galerii w Alice Springs, je zobaczyłam, jego obrazy, takie abstrakcyjne. Ja mówię, Rysiu, wiesz co, ja chcę ten obraz. Po prostu ja chcę Kubiczego. Rysiu mówi, nie, my nie możemy mieć tyle artystów, przecież to drogo kosztuje. No, a ja mówię, nie, Rysiu, to jest mój, po prostu ja uwielbiam. To jest moja dusza tamtej. I mam Kubiczego.
Nad iloma jeszcze pracujesz?
Następną jest Mary Dixon. Te tutaj obrazy, które przedstawiam, zostawiam miejsce na dole mojego obrazu. To jest 1,70 m są takie obrazy. Natomiast Mary Dixon ma historię nad głową, ponieważ ona Seven Sister namalowała. Więc stwierdziliśmy, że jej historia jest o niebie i o gwiazdach, żeby jej historia była właśnie w góry.
A jak moglibyśmy spuentować to, co Julianna robi, to, co pan pisze o aborygenach? Ciągle jesteście obydwoje państwo zafascynowani tą sztuką.
Jesteśmy i to jest więcej fascynacji niż zarobku. My mamy kolekcję tych obrazów, każdego artysty, który tu jest namalowany. To, co chciałbym powiedzieć na koniec, że to, co Julia namalowała, to jest sprawa unikatowa. Kolaboracja tego typu jest rzadka, bo Julia musiała wkomponować figurę, gest figury z ich obrazem. Co jest bardzo trudno, dlatego że Julii obrazy są trójwymiarowe, czy sugerują trzeci wymiar, a aborygeni malują płaski. To jest dwuwymiar. Niekiedy to się kłóci, niekiedy trzeba naprawdę dużo pomyśleć, żeby to współgrało z całą kompozycją obrazu i kolorystyką. To już jest historia. Ci artyści już tych rzeczy nie powtórzą na przykład.
Niektórzy z nich już nie żyją, też ci artyści.
Kathleen Mastrock, ten jest nursing home, Gloria jeszcze maluje, ale największy artyści, którzy stworzyli całą famę i całą historię sztuki aborygeńskiej, odchodzą albo nie malują. A młoda generacja niestety, poza nielicznymi, nie garnie się do kontynuacji, bo to, co oni malują, aborygeni, to jest ich dreaming, czyli ich historia, którą odziedziczyli, mitologiczna historia. I żeby to mieć prawo malować, to trzeba przechodzić inicjację, chodzić na ceremonię i brać udział w życiu ceremonialnym. Jeżeli młodzi ludzie tego nie robią, szczególnie mężczyźni, to to malują świeckie tematy. To są tematy religijne, w większości malowane przez mężczyzn. Aborygeni wierzą w tą swoją mitologię. Po prawdę mówiąc, to nie leży daleko od wiary. Tam był zakaz: nie kraść, nie zabijaj, opiekuj się starszymi. Czyli wszystkie przykazania były podobne. Nie zabieraj żony, za to była ogromna kara. Zasady były podobne i te zasady były wmontowane w funkcjonowanie całego społeczeństwa czy grupy społecznej, żeby ta grupa przetrwała. Zbieranie pożywienia. Obraz mówi, gdzie zebrać pożywienie, gdzie jest miejsce z wodą.
Pokazywała Julianna, że tam jest niejako mapa narysowana.
To jest mapa, ale zarazem to jest historia mitologiczna. Czyli, że przodkowie stworzyli to i to, stworzyli to miejsce. To jest, może być miejsce wodne, to jest miejsce teraz ceremonialne. Czyli to jest mapa, historia i wiedza, bo oni nie mieli języka pisanego. Czyli to było robione na ziemi, na przykład jako mozaiki na ziemi, czy rysunki na ziemi, potem rysunki na ciele czy na skałach. Czyli to była forma komunikacji, przekazywania wiedzy, bo oni nie mieli pisma, nie liczyli, do trzech liczyli, po trzech było dużo. Im nie było potrzebna na przykład numer 98, bo to nie znaczy nic. Samo wielu z nich, ludzie tu się pytają na wystawie, dlaczego piszesz, urodził się ktoś około 1935, oni nie wiedzą. Dla nich jest nieważne, kiedy się urodzili, ważne, jak się czują. Daty my wprowadziliśmy. My wprowadziliśmy historię, linearny typ historii. U nich historia jest teraz albo ta dawna mitologia, czyli Biblia. Nie ma kontynuacji. My robimy to, co robili przodkowie i to trzeba robić i nie wolno wprowadzać zmian. Może mądrze robią, że to teraz odnosi się do przeszłości. I tak my mówimy, robimy teraz, bo chodzimy do kościoła, dlatego że Chrystus się urodził na przykład 2000 lat temu, czy ponad 2000 lat temu. Że to robienie teraz odnosi się do mitologii, do czasu stworzenia, ale nie istnieje dla nich wiele nic pomiędzy, bo wszystko, co było pomiędzy, to ich generacja musiała robić dokładnie to samo. U nas jest postęp, progres. Sobieski, Krzywousty, Kazimierz Wielki wybudował coś tam i tak dalej. My wierzymy w postęp. U nich ta kultura paleolitu, jak tak możemy nazwać, bo oni nie znali żelaza, ani nie uprawiali nic, to byli myśliwi zbieracze, żyli na etapie paleolitu, czyli tej starszej epoki kamiennej. W ich kulturze nie było postępu. I postęp był zakazany, bo jeżeli ktoś chciał zmienić tą mitologię, to tak by było świętokradztwo. Tak my byśmy w kościele coś tam zrobili złego. Także jeżeli powiedzieli przodkowie, że tu jest tu i tak trzeba malować, nie wolno tego było nikomu. Oczywiście, że zmiany były, jeżeli nikt tego tak powoli nie dostrzegał, ale nie mogło być zmian radykalnych.
Czy myśli pan, że ta sztuka aborygańska, powiedział pan, że młodzi już nie bardzo garną się do tego rodzaju, co się stanie z tą sztuką aborygańską, kiedy ci starsi odejdą?
Nadal będzie istniała, ale w formie już chyba tematu świeckich, bo wiele z tych obrazów ma podtematy nie tyle natury estetycznej, ale ma tematy natury sakralno-sekretnej, czyli znaczenia pewnych kropek na tym obrazie to tylko wiedzą ludzie inicjowani. Także zostaną obrazy świeckie, że będzie malowane na przykład jedzenie w buszu czy coś. Nie będzie już tych prawdziwych historii czy obrazów, które będą miały znaczenie antropologiczno-historyczne. Będą tylko miały znaczenie estetyczne.
Czy myśli pan, że wtedy już właściwie zainteresowanie sztuką aborygeńską, które jest w tej chwili dość duże, podejrzewam, zmieni się, że te prace, które powstały lata temu, będą tymi takimi kultowymi pracami aborygańskimi?
Chyba tak, bo największe kolekcje, mówiąc tu o Galerii Narodowej Wiktorii, o wszystkich galeriach stanowych, nawet o kolekcjach w Ameryce, to mają te prace, które powstały 10-20 lat temu. W tej chwili dużo jest naśladowców, dużo jest podróbek, sami aborygeni, córki podrabiają matki. Po prostu to się kończy. Tak jak historia każdego kierunku, impresjonizm się skończył, postimpresjonizm, jakby Van Gogh się skończył, Kubi się skończył. Sztuka aborygeńska przetrwała przez 30-40 lat i jako kierunek, czy styl w sztuce, po pierwsze był międzynarodowy, po drugie trwał dość długo. W tej chwili, ze względu na ekonomię, ze względu na to, że dużo artystów odchodzi już drogą naturalną, ten impet jakby osłabł. Ale zostanie historia.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę, żebyście Państwo krzewili tą sztukę aborygeńską połączoną niejako z polską duszą, którą myślę, że na tych obrazach wyraźnie widać. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję Pani.